Witamy Cię na stronie podcastu Społeczności Chrześcijańskiej Tomy. Mamy nadzieję, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię do zrobienia kolejnego kroku w Twojej relacji z Bogiem. Bo w naszej społeczności zapraszamy wszystkich do relacji z Chrystusem, który zmienia wszystko. Dziękujemy za Twoje zainteresowanie i zapraszamy Cię do polubienia naszego profilu na Facebooku, Instagramie i YouTubie oraz ściągnięcia darmowej aplikacji na smartfona. Dobrego słuchania.
To był młody chłopak, kochał wyzwania, lubił dostać w kość. Piłka nożna to było dla niego za mało. On szybko odkrył w sobie taką pasję do sportów ekstremalnych, pływanie, bieganie, a gdy matka kupiła mu rower, to oczywiście triatlon, bo mógł w tym połączyć te wszystkie ekstremalne rodzaje sportów, w których osiągnął naprawdę sukcesy. Klinika sportowa była nim zainteresowana i podziwiali, że w jego organizmie efektywność wykorzystania tlenu była taka jak u najdoskonalej wytrenowanego sportowca. A potem przerzucił się na profesjonalne kolarstwo, pierwsze igrzyska, pierwszy Tour de France. Zapowiadał się naprawdę dobrze, ale potem przyszedł nowotwór i przerwał jego karierę. Szpital, operacje kolejne, chemioterapia, ale udane leczenie pozwoliło mu wrócić do profesjonalnego kolarstwa i zwycięstwo prestiżowego Tour de France stało się jego obsesją. I wygrał. Był siedmiokrotnym mistrzem. Siedmiokrotnie wygrał ten wyścig. A potem jeszcze zdobył brązowy medal, trzecie miejsce na Igrzyskach Olimpijskich. I gdy w świetle kamer kończył swoją karierę, naprawdę zazdrościli mu wszyscy. Ale po 7 lat później, Lance Armstrong został dożywotnio zdyskwalifikowany za stosowanie dopingu i pozbawiony wszelkich tytułów. A jedyny tytuł, z jakim żyje, to największy oszust w historii sportu. Bo taki jest sport. On dyskwalifikuje tych, którzy, tak jak Lance, łamią jego reguły, by osiągnąć sukces. Ale podobne też jest życie. Ono dyskwalifikuje tych, którzy chcą odnosić życiowe sukcesy, łamiąc życiowe reguły. Może to ten pan, którego czasem mijasz na ulicy, jak w podartym ubraniu pcha ten wózek ze złomem. On kiedyś był ważnym urzędnikiem, ale była afera, brał łapówki, dostał wyrok, a kiedy siedział, zostawiła go rodzina, stracił wszystko. A to ten profesor uczelni, który gdzieś tam na Podkarpaciu został odwołany z funkcji rektora. Okazało się, że jego praca habilitacyjna to plagiat. Albo ten właściciel baru miał pełną salę, a teraz nikt nie przychodzi do jego restauracji, dopłaca do interesu, a jego dług rośnie. Okazało się, że zaczął używać najgorszych produktów i spalił sobie opinię w miasteczku. A to wszyscy ci zdyskwalifikowani urzędnicy, małżonkowie, rodzice, krewni, znajomi, politycy, bo złamali reguły. Złamali reguły strzegące powodzenia życiowych ról, których się podjęli. Ale życie, nasze życie to też nasza droga do wieczności, to nasze życie z Bogiem. Jak wiemy, ono też ma swoje reguły. Jeśli je złamiesz, aż strach pomyśleć, ale możesz zostać zdyskwalifikowany do życia w wieczności, gdy kiedyś staniesz przed Bogiem. Bo czytamy teraz Apokalipsę i dobrze wiemy, że ten moment kiedyś będzie. Zresztą skoro tu jesteś, to zapewne wiesz, że jest coś więcej, że jest to wieczne życie, ta relacja z Bogiem tu na ziemi i w wieczności, ta, do której tak naprawdę dążymy i która jest sensem naszego istnienia. A może tu siedzisz, jeszcze nie wierzysz w to, ale czujesz, że tak jest, bo po to tu przyszedłeś, być może tego się dowiedzieć, to jeśli wiesz albo czujesz, że tak jest, to wiedz, że będziesz toczył bój, jak ten sportowiec. Będzie ciężko, będziesz toczył walkę. I ta walka, te potyczki będą o wiele większe niż te, które toczą sportowcy, urzędnicy. Oto, byś złamał wszelkie zasady na twojej drodze do wieczności i został zdyskwalifikowany w wieczności, walczą siły o wiele większe, o których Jan, apostoł Jan w Apokalipsie pisze, że są naprawdę straszne. I właśnie dzisiaj sięgniemy do 13-14 rozdziału Księgi Objawienia, by zobaczyć, jakie to reguły, którymi winniśmy się kierować i przygotować się na potyczki, jakie przyjdzie nam toczyć właśnie z tymi siłami, które są straszne i chcą nas zatrzymać. A o tych siłach apostoł Jan pisze, że to prawdziwe bestie. Zatem posłuchajmy. Wtedy zobaczyłem wychodzącą z morza bestię. Miała ona 10 rogów i 7 głów. Na jej rogach zauważyłem 10 diademów, a na jej głowach bluźniercze imię. Bestia, o której mówię, była podobna do pantery. Jej łapy były jak u niedźwiedzia, a paszcza jak u lwa. Smok dał jej swoją moc, swój tron oraz wielką władzę. Jedna z głów bestii była jakby śmiertelna rana, lecz rana ta została uzdrowiona. Jakby wyobraźnia podpowiada, że ta bestia mogłaby wyglądać tak. Tak, ten obraz nawiązuje do 7 rozdziału Księgi Daniela. Tam Daniel miał proroczy sen. 4 bestie, lew, niedźwiedź, 4-głowa pantera i monstrum wychodziły właśnie z morza. I tam Daniel pisze, że one są symbolem 4 mocarstw mających rządzić światem. Babilon, Persja, Grecja, Rzym. Te mocarstwa to właśnie dzikie, żarłoczne, krwiożercze bestie. Obraz rządów upadłych ludzi, złych ludzi, którzy rządząc z bestialską dzikością i bezwzględnością gnębią swój lud. Gnębią bezbronnych, zadają ból, cierpienie, śmierć, przelewają niewinną krew. A tu mamy bestię z morza, która ma 7 głów. Jakby jest kompilacją tych bestii z księgi Daniela. 7 głów, co to znaczy? Inteligencja, ta bestia jest inteligentna. Ciało pantery to szybkość i spryt. Łapy niedźwiedzia, ta bestia, to zło jest stabilne. On jest mocno umocowany tu na ziemi i nic mu nie zagraża. A rogi i diademy oznaczają królowanie. I jest królem, ona jest ponad nami. Ma na nas wpływ, ma na człowieka wpływ ta bestia. Usta lwa, lew, który przerażająco krzyczy, wydziera się na Boga i na ludzi. A bestia, jak słyszeliśmy, ma władzę od kogo? Od smoka. Ma władzę od smoka, od szatana. Chce zająć miejsce Boga w życiu człowieka. I tak jak pisze Daniel, i tak rozumiał te słowa Jan, że bestia wykorzystuje siłę polityczną i militarną do walki z chrześcijaństwem. I przez wieki tak właśnie było. Opresyjne systemy polityczne oparte na sile militarnej prześladowały Kościół. Ale to nie wszystko, bo czytamy dalej tak, popatrzcie, posłuchajcie. Zobaczyłem też inną bestię. Wychodziła ona z ziemi, miała 2 rogi podobne do barankowych, lecz mówiła jak smok. Jej władza była pod każdym względem przedłużeniem rządów pierwszej bestii. Pracowała ona dla niej. Mamy drugą bestię, ma 2 rogi podobne do rogów baranka, ale przemawia jak smok. To dziwne, przecież baranki nie mają rogów. A rozdział później zobaczymy, że baranek stoi na górze Syjon, a wraz z nim stoi 144 tysiące ludzi. A słyszeliśmy kilka niedziel wcześniej z 7 rozdziału Księgi Objawienia, że ten baranek to Jezus, a te 144 tysiące to lud Boży, niezliczony lud Boży. I podobna bestia, podobna do baranka bestia nie jest Jezusem. Pierwsza bestia ma usta lwa, wydziera się, krzyczy na ludzi, na Boga, a druga mówi jak smok, jak szatan. To nie pasuje do obrazu Jezusa. Jezus tak nie mówił. Jezus przestrzegał właśnie przed tymi, którzy przychodzą w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. I tak jak pierwsza bestia chce zająć miejsce Boga, tak i ta druga bestia, co robi? Podszywa się pod Jezusa. Bo te bestie to oszust, to kłamca, to zwodziciel, który chce zająć miejsce Boga. A jak chce to zrobić? To posłuchajmy dalej. A dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Ponadto powierzono jej rządy na 42 miesiące. Bestia otworzyła zatem paszczę, aby bluźnić Bogu, jego imieniu i jego przybytkowi. Bluźniła również tym, którzy mieszkają w niebie. Zezwolono jej nawet podjąć walkę ze świętymi i odnieść nad nimi zwycięstwo. Dano jej także władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. Bestie służą szatanowi i walczą, by zająć miejsce Boga, podszywając się pod Jezusa. Bestia ma bluźniercze imię na czole i bluźni przeciwko Bogu. Co to jest bluźnierstwo? Bluźnierstwo to twierdzenie, że jestem Bogiem, kiedy nim nie jestem. Imiona Boga, wszechmocny, święty, zbawiciel, wspaniały. Zapewne te imiona mogła mieć wypisane na swoim czole bestia i być może te słowa o sobie wykrzykiwała. Twierdząc, że jest Bogiem, podczas gdy nim nie jest, gdy jest tylko fałszywym bożkiem. Druga bestia więc to ten fałszywy prorok, ten kłamca. I to ten obraz władzy religijnej, która idąc w rękę z władzą polityczną prześladuje Boży lud. I na przestrzeni dziejów było wiele systemów politycznych i religijnych, które występowały przeciw Bogu, uciskając jego lud. Dla Daniela to było imperium jemu współczesne i te, o których prorokował, a dla Jana to był Neron, to było rzymskie imperium, którym zarządzał. To on nazywał siebie Bogiem i kazał oddawać sobie cześć, tak jak wielu rzymskich cesarzy. A niedawno to były przecież nazistowskie Niemcy, Związek Radziecki, a dziś chociażby Korea Północna. Szatan posługuje się systemami politycznymi, imperiami, by gnębić swój lud Boga. A jakże często też religia pożera własne dzieci, torturując, paląc na stosach, nastawiając jednych przeciwko drugim i pchając w objęcia śmierci zadawanej ręką katolików, protestantów, wyznawców Allaha. Historia to przerabiała. A więc te bestie to zło. To zło z morza i z lądu. Te bestie to zło, które przychodzi z zewnątrz, a atakuje od środka. Czasem, tak jak wiemy, to instytucja państwowa czy religijna, a to konkretni ludzie i różnie w dziejach bywało. Ale też to przesłanie, które otrzymał Jan w obrazie bestii, ono idzie jeszcze głębiej, idzie jeszcze dalej. Zresztą kiedy czytamy Nowy Testament, to dobrze widać. Bo za tymi bestiami kryje się ktoś o wiele bardziej niebezpieczny. Te bestie komu służą? Smokowi. Za nimi kryje się smok, szatan. Ani największe kataklizmy przyrody, najgorsze choroby, epidemie, ani najokrutniejsi tyrani, mocarstwa z potężnymi armami i całym arsenałem nuklearnym, a nawet ideologie czy religie narzucające swoje obłąkane poglądy nie są tak groźne jak on, szatan, diabeł. Bo te mogą, owszem, pozbawić życia na ziemi ludzi, którzy należą do Boga, ale nie są nic w stanie zrobić i zaszkodzić wieczności z Bogiem tym, których chcą pozbawić życia. Natomiast szatan, on szkodzi nie tylko na ziemi, na tym świecie, ale przede wszystkim chce pozbawić nas tego najwyższego dobra, życia wiecznego. Bóg ofiaruje nam to życie wieczne w szczęściu kiedyś i pomaga nam je osiągnąć, a szatan walczy, by nas unieszczęśliwić na zawsze. I czytamy dalej tak, popatrzcie. Cała ziemia poszła w podziwie za tą bestią. Ludzie złożyli pokłon smokowi, Za to, że dał bestii władzę, pokłonili się też samej bestii. Kto jest podobny do bestii, mówili, kto jest w stanie podjąć z nią walkę? A bestia ta dokonywała wielkich znaków. Na oczach ludzi zsyłała nawet ogień z nieba na ziemię. Za pomocą tych znaków, które dano jej możliwość czynić wobec pierwszej bestii, zwodziła ona mieszkańców ziemi. Namówiła ich nawet, aby wykonali podobiznę bestii, która miała ranę od miecza, a mimo to ostała się przy życiu. A kiedy to uczynili, dano jej możliwość ożywić podobiznę bestii tak, że przemówiła. Za jej też sprawą wszyscy, którzy nie pokłonili się podobiznie bestii, zostali zabici. Druga bestia sprawiła, że wszyscy mali, wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy musieli przyjąć znamię na swoją prawą rękę albo na swoje czoło. Bez tego znamienia nikt nie mógł nic kupić ani sprzedać. Aby to uczynić, musiał mieć na sobie znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia. Tu trzeba mądrości. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii. Jest to liczba człowieka 666. Popatrzcie, ludzie zamiast uciekać w przerażeniu przed tą bestią, co robią? W podziwie oddają jej pokłon. Kłaniają się. Wykonali obraz bestii i kłaniają się tej podobiznie, temu obrazowi. A ci, którzy tego nie zrobili, zginęli. Więc mamy tu znamię, ten znak 666 i mamy podobiznę, obraz bestii, której ludzie oddają cześć. Ktoś powiedział, że wszyscy oddajemy cześć, jest tylko pytanie czemu lub komu. Bo gdy przyglądamy się bestiom i widzimy, jak bardzo chcą zająć miejsce Boga w naszym życiu, właśnie stajemy przed tym pytaniem, komu lub czemu oddajesz cześć? Kto chce, aby oddawano cześć obrazom pod groźbą kary śmierci? Od tego chociażby chciał kiedyś Neron, cesarze rzymscy, że jak nie złożyłeś czci jemu, jego posągowi, mogłeś zostać ukarany śmiercią. A dzisiaj, czy wszystkie rzeźby, które czynimy, pomniki, są złe i mogą być podejrzane i lepiej zburzyć wszystko, co zostało postawione na postumentach? Otóż tu warto przyjrzeć się temu słowu obraz, podobizna, obraz. To słowo obraz zostało użyte w kontekście stworzenia człowieka, o którym czytamy w Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale. My zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo samego Boga. I tylko Bogu należy się cześć. Zatem oddawanie czci obrazowi innemu niż Bóg to poważny błąd. I Stary Testament piętnował ten błąd zawsze, gdy Izraelici w miejsce Boga stawiali bożki, które czcili, do których się modlili i wołali święty. A Nowy Testament idzie dalej i naucza, że miejsce Boga i należną mu cześć w naszym życiu może zająć wszystko inne. Mogą zająć różnego rodzaju idee, sprawy materialne, żywe lub zmarłe osoby. Zatem pieniądze, moda, polityka, układy gospodarcze, celebryci, piosenkarze, aktorzy, politycy byśmy mogli wymieniać. To nie jest złe, ale jeśli to zabiera miejsce Boga w twoim życiu, oddajesz cześć bestii. I gdy tak żyjesz, jest to złe i nie da się tego ukryć, choć wydaje ci się, że tego nie widać. I to zło jest widoczne, tak jak widoczna byłaby ta cyfra, ta liczba 666, gdybyś sobie ją wymalował na swoim czole. Bo ta liczba nie oznacza tego, o czym nieraz słyszeliśmy i słyszymy. Kiedyś tysiące Holendrów modliło się, by powstrzymać zło, które tego dnia, czyli 6.06.2006, miało być szczególnie aktywne. W szpitalach zabobonne matki bały się, że urodzą diabła, a w kinie wtedy o 6.06.06 była premiera horroru Omen z tym małym antychrystem i 666 na czole. A w 2017 roku na przykład zmieniono nazwę lotu Finnair z Kopenhagi do Helsinek z AY666 na mniej kojarzącą się z piekłem, tym bardziej, że lotnisko w Helsinkach ma oznaczenie Hel. A oprotestowano też z tego czasu trasę autobusu linii 666 jadącego z Karwi na Hel w Polsce. a tą słynną drogę Route 666 w Stanach Zjednoczonych swego czasu zamieniono na Route 491, by nie wydawało się autostradą do piekła. A nawet te trzy szóstki na tablicach rejestracyjnych też mogą oznaczać pechowe samochody, jak mówią. A w historii mówiono, że to Neron, Hitler, a dziś się mówi, że to karty kredytowe, to dowody z chipem, a nawet szczepionka na COVID. To znamie. Ale to nie to. To nie to. Ta liczba, jak czytaliśmy, jak pisze Jan, to liczba imienia bestii, ale to też liczba człowieka. To liczba człowieka, który Boga i należną mu cześć zastąpił obrazem bestii. Bo liczba imienia bestii 666 to nie 7. Bóg jest doskonały i biblijnym znakiem tej doskonałości jest liczba 7, a wszystko inne jest 6, niedoskonałe. A 666 to niedoskonała niedoskonałość, kiedy jest złe i staje w opozycji, walczy z Bogiem, próbuje zająć Jego miejsce. I to zło może stać się twoim znamieniem, jeżeli nie należysz do Boga, ale do bestii, której oddajesz swoje życie. A do czego to prowadzi? Posłuchajmy, co pisze o tym Jan. Pokłonią się jej wszyscy, którzy mieszkają na ziemi. Każdy, którego imię nie jest zapisane w zwoju życia baranka, przeznaczonego na śmierć od założenia świata. Lub którego imię nie jest od założenia świata wpisane w zwój życia zabitego baranka. Kto ma uszy, niech rozważy te słowa. Kto ma pójść do niewoli, pójdzie do niewoli. Kto ma zostać zabity mieczem, zostanie zabity. Tu się zaznacza wytrwałość oraz wiara świętych. Popatrzcie, imię ludzi z liczbą bestii na czole nie było, nie jest i nie będzie zapisane w zwoju życia baranka. A co to za zwój? To ten zwój, jak czytamy, też dalej będziemy czytać, że baranek zasiądzie na tronie, kiedy przyjdzie ten czas i będą ludzie, wszyscy, i on wyciągnie zwój życia i imiona tych, którzy są zapisani w tym zwoju. Jan nawet w Ewangelii pisze, że ci nawet bez sądu będą szli do nieba. Ale kto to jest? To ci, którzy swoje życie i zbawienie powierzyli w ręce Jezusa, tu na ziemi, kiedy żyli. Tylko oni będą w wieczności z Bogiem. Brak imienia w tej księdze oznacza dyskwalifikację do życia z Bogiem w wieczności. I owszem, jak możemy się tak dyskwalifikować? To może być wielka zdrada, zaparcie się Boga, ale też niekoniecznie. To mogą być te rzeczy, które szatan podsuwa. To mogą nawet być te niewinne rzeczy, obojętne jakby moralnie, etycznie. To mogą być nasze plany, nasze ambicje, ale gdy staną się ważniejsze niż Bóg, nawet ludzie to mogą być, ale gdy staną się ważniejsi niż Bóg i zajmą Jego miejsce w twoim życiu, mogą zdyskwalifikować do życia w wieczności. To mogą być nawet te małe zdrady, te, które często machamy lekceważąco ręką. Czasem to nasze codzienne, takie żmudne zapieranie się Pana Boga, bo diabeł tkwi w szczegółach, w tych drobnych kroczkach, które stawiamy na ścieżkach odchodzenia od wiary i nawet tego czasem nie widzimy. A tak jak ten mężczyzna, 30-letni szef firmy reklamowej, zawodowo człowiek sukcesu, lokalne gazety robiły z nim wywiady. Myślał, że jest szczęśliwym mężem i tatą, ale żonę i synka widywał bardzo rzadko. Są tygodnie, że wraca do domu, gdy śpią i wychodzi, gdy śpią. A nawet w Wigilię został dłużej w swojej firmie, a potem gnał na łeb na szyję do domu. Przyjechał i nikt mu nie otworzył drzwi. On się dobijał, a w końcu zrozumiał, że żona i dzieci są u mamy. Nie chcieli być sami w takim dniu. A potem żona odeszła. Powiedziała, że nie wróci, dopóki będzie żył jak kawaler bez zobowiązań. Ale on mówi, ona nie rozumie, że w tej pracy trzeba być ciągle na bieżąco, mówi. Takie młode wilki jak ja, no to właśnie tak jest. Mało śpią, mało jedzą, żyją w napięciu graniczącym z jakimś szaleństwem. Często mówię sobie, że odpada. Nie, znaczy. Ale kiedy patrzę na stan swojego konta po wypłacie, to mówię, nie, no. Jestem realistą. dla czegoś trzeba żyć, a tym, dlaczego muszę żyć, to są pieniądze. A żeby żyć, muszę być twardy. Jestem jak wielu w biznesie przykładem typa młodego, niezwyciężonego, który gwarantuje sukces, elegancki, wykształcony, pewny siebie, lodowaty od stóp do głów, wykończy każdego, kto stanie mu na drodze, zdolny do niewyobrażalnego świństwa, byle dopiąć swego. Nie może sobie pozwolić na wątpliwości moralne, bo zadepcze go konkurencja. Taki jestem, taki muszę być, mówi. Zresztą następne pokolenie takich jak ja będzie jeszcze bardziej bezwzględne i wyrachowane. Komu oddajesz cześć? To chyba nie jest ta cześć, jaką Bogu oddają ci, którzy w Jego ręce złożyli swoje życie i zbawienie. A ten kult sukcesu, pieniądza, który wybrał ten młody mężczyzna, a niestety on oznacza dyskwalifikację do życia z Bogiem w wieczności. To nie jest ta cześć, której chce Bóg. I właśnie o taką cześć walczy szatan w naszym życiu. Takiej czci chciał od Jezusa, kiedy kusił go na pustyni. Takiej czci chciał od Izraelitów, aby oddawali cześć pogańskim bożkom i porzucili przymierze z Bogiem. Takiej czci chce od każdego z nas. Dlatego Jan pisze, że szatan to ta straszna bestia, podstępny oszust i zwodziciel i zrobi wszystko, by miejsce Boga w twoim życiu i należną mu cześć zastąpić kimkolwiek i czymkolwiek. By w ten sposób zdyskwalifikować cię do życia z Bogiem w wieczności. To z Nim, to przede wszystkim z Nim. O miejsce Boga w naszym życiu toczymy nieustanne potyczki. Jeśli zatem chcesz żyć z Bogiem na ziemi i wieczności, musisz toczyć walkę ze złem, które chce zastąpić Jego miejsce w twoim życiu. To trzeba wiedzieć. Ale jak walczyć, jak wygrać, skoro wróg to prawdziwa bestia i bitwa z nią to seria nieustannych potyczek. Tam na końcu tego tekstu, który czytaliśmy, było takie zdanie. Wytrwałość i wiara świętych. Jan podpowiada, wytrwałość i wiara świętych to ten klucz. A co to oznacza w praktyce? Posłuchajmy dalej. Na górze Syjon zobaczyłem baranka. Stało z nim 144 tysiące tych, którzy mieli na czole wypisane jego imię oraz imię jego ojca. Z nieba natomiast rozległ się głos. Brzmiał jak szum nieprzebranych wód, jak odgłos potężnego grzmotu. Na jego tle usłyszałem melodię. Miałem wrażenie, jakby to harfiarze grali na swoich harfach. Śpiewali oni jakby nową pieśń. Rozbrzmiewała ona przed tronem, przed czterema istotami i przed starszymi. Nikt nie mógł się tej pieśni nauczyć oprócz 144 tysięcy tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. To ci, którzy nie splamili się z kobietami. Ich dziewiczość nie ulega naruszeniu. Nie uległa naruszeniu. Idą za barankiem, dokądkolwiek pójdzie. Zostali oni wykupieni spośród ludzi jako pierwszy owoc dla Boga i dla baranka. W ich ustach nie doszukano się kłamstwa, są bez skazy. Jak widać, są tacy, którzy tę walkę wygrali, wygrają. A czy tylko nieliczni, te 144 tysiące? My już wiemy, że to 144 tysiące to symbol, to niezliczony lud Boży, ludzie z każdego pokolenia, języka, narodu, którzy żyją z Bogiem na ziemi i żyć będą z Nim na wieki. W niebie. Ale jeśli to ci, którzy żyją w dziewictwie, to chyba dla wielu z nas nie ma już szans. Ale objawienie to księga obrazów, symboli. I myślę, że możemy odetchnąć z ulgą, bo podstawowym obrazem w Biblii, który mówi o wierności człowieka Bogu, jest czystość. Ale te 144 tysiące to nie celibatariusze, to nie księża, zakonnice. To ci, którzy są zawsze blisko Boga. Bo czytaliśmy, Oni idą za barankiem. Wszędzie, gdzie jest baranek, oni są z nim. Są blisko niego, są przy nim. Wszędzie, gdzie jest. To ci, którzy są zawsze blisko baranka, towarzyszą mu gdziekolwiek pójdzie. Na tym to właśnie polega. Gdzie się baranek nie ruszy, oni są razem z nim. Czyli nigdy nie odchodzą do kogoś innego, nie oddalają się od niego. A czy to ci, którzy nigdy w życiu nie zgrzeszyli, nie pobłądzili? Nie. Bo też napisane jest, słyszeliśmy, że zostali wykupieni dzięki krwi baranka i zaczęli prawdziwie żyć, będąc od teraz z nim na zawsze i wszędzie. Są więc blisko Jezusa zawsze, tak, są tak blisko, że to jest widoczne, że to jest widoczne w ich życiu, tak jakby mieli na czole wypisane imię Jezusa. Jak? Tak jak posłuszni bestii mają jej piętno na czołach, tak wykupieni przez Boga mają imię Jezusa i Jego Ojca wypisane na swoich czołach, słyszeliśmy przed chwilą. A to ci tak naprawdę, którzy myślą, mówią, pragną, żyją tak jak Bóg, tak jak Jezus. I to jest widoczne w ich życiu dla innych. Ich wiara więc w praktyce to ta nieustanna relacja z Jezusem, ta bliskość Boga, zawsze są blisko Boga, bo wiedzą, że tylko dzięki Niemu te potyczki, które szatan ma dla nas, czy przez władzę polityczną, religijną, czy przez jakieś ataki inne, to oni są blisko Boga, bo tylko temu, dzięki temu mogą wygrać, bo dzięki tej sile, którą Jezus może im przekazać. Więc szatan zwodzi, podszywa się pod Boga, oszukuje, a oni nie dają się na to nabrać. Dlaczego? Bo są blisko Jezusa. Wiedzą, są blisko i wiedzą. Wiedzą, jak Jezus mówi, co myśli na ten temat, jak działa, jak żyje, jak pragnie. Oni to wszystko wiedzą, bo są blisko. To tak kiedyś moi znajomi żyli z handlu obwoźnego, mieli busa, sprzedawali różne rzeczy po rynkach, tam jeździli. Wracając, kiedyś padli na kawę, a mój sąsiad, wiem, że szukał prezentu dla żony, coś do kuchni chciał jej kupić, a oni takie mieli rzeczy na tym busie. Zadzwoniłem, żeby przyszedł, zobaczył, ale on mówi, że nie, że już kupił, bo byli, mili państwo, zapukali i mieli sztućce, takie walizki kiedyś były, że 900 zł, ale on na 500 wytargował, oryginalne, ale ci moi znajomi mówią, niech przyniesie, zobaczymy te sztućce. I on przyniósł tę walizkę, i okazało się, że oni na busie mieli identyczne. W hurcie kupowali po 80, a po 110 chyba sprzedawali. Ale też pokazali mu oryginalnego Gerlacha chyba, bo to było. Pokazali i powiedzieli mu, widzisz, gdybyś znał oryginał, nigdy nie kupiłbyś podróby. Podsumowali zakup tego mojego sąsiada. I tak jest z Bogiem. Jeżeli znasz Boga, prawdziwego Boga, nigdy nie dasz się oszukać, nabrać się na jego podobiznę, na jego podróbę, na jego obraz, który ciągle podsuwa ci szatan, ciągle podsuwa ci diabeł. Zatem walcząc o życie z Bogiem wieczności, po prostu już tu na ziemi bądź z nim w nieustannej relacji, bądź blisko niego. To też 30-letni mężczyzna, on wychodził z domu rano, wybierał się do kościoła w niedzielę, gdy zadzwonił telefon. W słuchawce głos ojca, przyjedź, mama źle się czuje, boli w klatce piersiowej. Pojechał, został, a mama jakoś dziwnie szybko stanęła na nogi. A potem minął tydzień i w sobotę mama dzwoni, przyjedź, bo ciocia przyjeżdża z Rzeszowa i ma prezenty dla dzieci, a wyjeżdża po południu, więc do południa posiedzimy sobie. A za kolejny tydzień znowu. Na niedzielę albo rodzice zapraszali do siebie, albo wbijali mu się na chatę, chcąc go odwiedzić. A on się z tym zmagał, bo to były te niedzielne poranki. Chciał pójść do kościoła, nie mógł. Bo ciągle coś, ciągle ktoś zajmował mu czas. A w końcu powiedział dość i zaczęło się prawdziwe piekło. Ale ten młody chłopak kilka lat wcześniej poznał wierzących ludzi. Oni zaproponowali mu pracę w swojej firmie. No i tak pracował z nimi. I widział, że oni rzeczywiście naprawdę kochają Pana Boga. Też nieraz słyszał, jak rozmawiają o Jezusie, o Kościele, a to go interesowało. Korciło to zaproszenie na nabożeństwo, dostał, ale no nie szedł, bo co ludzie powiedzą, co powiedzą dziadkowie, rodzice. Zresztą w mieście mówili, że to sekta. Ale zaczął oglądać nabożeństwa, na komputerze i tak zaczął poznawać Pana Boga. Poznawał Go i coraz bardziej pragnął tak wierzyć, tak kochać, jak ci jego znajomi z pracy. A w końcu oddał życie Jezusowi i właśnie wtedy zaczęło się to prawdziwe piekło. Rodzice na wieść o chrzcie dostali białej gorączki, kłótnie, groźby, szantaże. Co ludzie powiedzą? Taki wstyd. No i zaczęli organizować mu czas w niedzielne poranki. Chwytali się różnych sposobów, by tylko synowi wybić z głowy tę nową wiarę. Ale Janek, ten młody chłopak, kocha rodziców. On ich kocha. Ale odkąd się nawrócił, musi toczyć z nimi nieustanne potyczki o swoją wiarę. Mógłby odpuścić, ale nie odpuszcza. A to, co wspiera go w walce, to właśnie Jezus, którego jest blisko, którego słucha Ewangelii, czyta, z którym modli, rozmawia i zna jego głos, wie, co na ten temat myśli Jezus. I szczególnie bliskie mu są te zdania z Biblii, gdzie Jezus mówi właśnie, że tak może być, że jeśli kochasz Jezusa, to nawet rodzice będą myśleli, że ich nienawidzisz, bo jesteś gotowy oddać swój czas wraz z rodziną dla Boga i ludzi, którzy nie są twoją rodziną. To jest ten młody człowiek, który jest blisko Jezusa. Jak słyszeliśmy na początku, ten kolarz wspaniały, Armstrong, złamał reguły sportu i przegrał wszystko. A został dożywotnio zdyskwalifikowany za stosowanie dopingu, pozbawiony wszystkich tytułów, a jedyny tytuł, z jakim żyje, to największy oszust w historii sportu. A twoja walka, codzienne twoje potyczki o miejsce Boga w twoim życiu, one wciąż trwają. I choć przeciwnik, jak pisze Jan, to bestia, prawdziwa bestia, zwodzi, okłamuje, wykorzystuje politykę, religię, a nawet własnych rodziców, to możesz tę walkę wygrać. A wygrasz, gdy będziesz naprawdę blisko Boga, gdy będziesz żył blisko Niego, bo to On daje siłę potrzebną do zwycięstwa. I to jest ta reguła. Jeżeli się trzymasz tej reguły, jesteś blisko Boga, możesz wygrywać potyczki z bestiami i nie bać się twojej dyskwalifikacji w wieczności. Bo tę siłę ma Bóg i taki jest. Bóg pragnie, byś zawsze był blisko Niego, bo nie chce. Bo nie chce, aby cokolwiek lub ktokolwiek zajął Jego miejsce w twoim życiu. Warto o tym pamiętać.
Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schtomy.pl.